Pokój wam, bracia i siostry. Witam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Miło mi znowu spotkać się z wami i rozważać Słowo Boże. Wielu z was wie, że rozważamy nauki Kościoła Powszechnego. Mówiliśmy o sakramentach, czym są, jakie są. I skupiliśmy się ostatnio na sakramencie Eucharystii, która jest sakramentem sakramentów. Podwaliną i fundamentem, można było powiedzieć, centrum życia Kościoła. Chciałbym dzisiaj, jeśli mi się uda, zakończyć temat Eucharystii i myślę, że uda nam się przebrnąć przez te wszystkie zawiłości nauczania i według katechizmu Kościoła katolickiego. Według tego Kościoła, jak sami wiemy, chciałbym przypomnieć, czym jest msza święta. Ksiądz Granat w dogmatyce pisze: ostatnia wieczerza jest ofiarą we właściwym tego słowa znaczeniu. Msza jest nie tylko prostym i zwykłym wspomnieniem cierpienia i śmierci Jezusa, ale prawdziwym i istotnym ofiarowaniem, w którym najświętszy kapłan to samo czyni przez niekrwawą ofiarę, co Jezus uczynił już na krzyżu, ofiarując samego siebie Ojcu Wiecznemu. Msza święta jest prawdziwą ofiarą, gdyż jest taką samą, którą złożył Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, ustanawiając Eucharystię. Ksiądz Kalinowski w książce Dogmatyka Kościoła pisze również na temat mszy. Msza święta jest nieustającą, bezkrwawą ofiarą nowego zakonu, w której Jezus Chrystus ofiaruje się Ojcu swemu niebieskiemu przez ręce kapłana na ołtarzu pod postaciami chleba i wina. A więc widzimy, że w myśl nauczania i dogmaty Kościoła katolickiego tutaj odbywa się podczas mszy świętej ciągła, nieustająca, bezkrwawa ofiara, w której Pan Jezus Chrystus tak samo cierpi, ponosi śmierć i ofiaruje się Ojcu Niebieskiemu przez ręce kapłana pod postaciami chleba i wina, które ulegają, jak żeśmy tu badali te sprawy, poprzez słowa konsekracyjne kapłana zamieniają się w rzeczywistą krew, hostia w rzeczywiste ciało Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym zobaczyć, co słowo na ten temat mówi i dzisiaj przypomnieć kilka wersetów, które w tym momencie jasno pokazują nam, jak ta ofiara rzeczywistości ustanowiona już przed założeniem świata wypełniła się, jaki spełniła cel i czy jest możliwe, żeby codziennie w iluś tysiącach kościołów odbywało się to misterium i kolejne ofiarowanie Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy otworzyli list do Rzymian i tutaj przeczytali nauczenia apostoła Pawła, który w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi na ten temat. Apostoł Paweł w 9 i 10 wersecie pisze: wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. A więc widzimy, że Słowo Boże nam mówi, że Pan Jezus raz umarł i już po zmartwychwstaniu już nie umiera. Nie ma władzy nad nim śmierć i również tutaj w 10 wersecie mówi, że umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł i żyje dla Boga. W liście do Hebrajczyków mamy kilka wersetów, które również potwierdzają nam to wydarzenie. Siódmy rozdział listu do Hebrajczyków i od 24 do 27 wersetu czytamy. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Oczywiście jest mowa o Panu Jezusie. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Hebrajczyków 9 rozdział i tutaj z tego 9 również przeczytam parę wersetów. 9 rozdział listu do Hebrajczyków, 12 werset mówi nam o tej misji wykonanej przez Pana Jezusa. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. 24, 28 werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Spójrzmy jeszcze na 10 rozdział listu do Hebrajczyków i przeczytam również parę wersetów. 10 i 12 werset mówi nam: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 12 werset mówi nam: lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. 17, 18 werset dodaje: a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Widzimy tutaj, że Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że Jezus już nie umiera. To wydarzenie w czasie i historycznie miało miejsce raz i na zawsze. Ta dokonana ofiara Pana Jezusa Chrystusa w żaden sposób nie może być ponawiana, nie może być odtwarzana i Pan Jezus nie ofiarowuje już siebie ponownie Ojcu w żadnej chwili. Przyjdzie oczywiście po raz drugi na ziemię, ale tak jak badaliśmy Słowo Boże, zupełnie już w innym celu. To słowo, które Pan Jezus użył na drzewie krzyża, wykonało się. Ono tak głęboko brzmi: wykonało się doskonale. Tam już nic nie trzeba dodawać do ofiary Pana Jezusa. Tam już niczym tego nie należy uzupełniać. Można powiedzieć, że podczas mszy świętej powtarza się to ofiarowanie i czyni to jakby ofiarę Pana Jezusa Chrystusa niedoskonałą. Pan Jezus w mszy ciągle musi na nowo umierać. Co prawda mówi się w bezkrwawy sposób, ale ciągle ponosi tą ofiarę, ofiarowując siebie i objawiając się również tutaj, jak żeśmy mówili, w tym opłatku zwanym hostią, gdzie następuje ta przemiana, transubstancjacja i to przeistoczenie, gdzie ten opłatek zamienia się w autentyczne ciało Pana Jezusa Chrystusa, natomiast to wino w kielichu zamienia się w autentyczną krew Pana Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że zbędne by było komentowanie z mojej strony w tej chwili, bo jest to tak absurdalne, że niejednokrotnie niektórzy mówią, powtarzane kłamstwo przez ileś tam razy staje się prawdą. Może to i w tym momencie tak zafunkcjonowało, ale myślę, że również przyczyniła się do tego nauka Kościoła, którą postaramy się prześledzić. Również w Księdze Objawienia, kiedy czytamy wizję Jana w pierwszym rozdziale, tutaj również znajdujemy zapis i charakterystykę, określenie Pana Jezusa. Pierwszy rozdział Objawienia Jana i 17-18 werset. To też, gdy go ujrzałem, mówi Jan, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Moglibyśmy tych fragmentów czytać o wiele więcej. Pan Jezus żyje, już nie umiera i w żaden sposób, żaden człowiek, nawet gdybyśmy tutaj wielkim autorytetem darzyli jakiegokolwiek kapłana, nie jest w stanie, pomimo że sobie niektórzy uzurpują moc i prawo do tego, aby Pana Jezusa sprowadzić z powrotem na ziemię i czyni to wielokrotnie, nawet podczas dnia. Na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego chciałbym, abyśmy prześledzili, w jaki sposób sprytny, powiedziałbym, skonstruowano doktrynę o przeistoczeniu. Chciałbym, abyśmy na podstawie tego, co się znajduje w tym materiale, przeanalizować i zbadać, czy te rzeczy w ten sposób wyglądają. Ofiara eucharystyczna stosuje taki, mogę powiedzieć, dosyć przebiegły sposób, gdzie z tego właśnie symbolu przechodzi do autentycznego wymiaru ciała i krwi Pana Jezusa. Uobecnia, czyli urzeczywistnia ofiarę krzyża podczas mszy świętej. Chciałbym, abyśmy tą konstrukcję nauki, doktryny o przeistoczeniu prześledzili. Będę czytał z katechizmu Kościoła katolickiego z rozdziału trzeciego i będę mówił, który punkt cytuję, abyśmy mogli go przeanalizować. Najpierw otrzymujemy definicję, czym jest Eucharystia. 1362 punkt katechizmu Kościoła mówi: Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego ciałem. We wszystkich modlitwach eucharystycznych po słowach ustanowienia znajduje się modlitwa nazywana anamnezą lub po prostu pamiątką. A więc widzimy, że Eucharystia jest pamiątką. I teraz, kiedy patrzymy na następny krok, następny punkt, tutaj znajdujemy określenie, co to jest ta pamiątka. W punkcie 1363 czytamy: w biblijnym znaczeniu pamiątka nie jest tylko wspomnieniem wydarzeń z przeszłości, lecz głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. A więc widzimy, że już ta pamiątka to nie jest tylko pewnego rodzaju wspominanie. W niedzielę słyszeliśmy o wspomnieniach. Oczywiście każdy z ludzi ma wspomnienia, ale pamiątka jest wspomnieniem i tutaj widzimy wydarzeń z przeszłości, ale ona jest również głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał. I w tym miejscu następuje zacytowanie fragmentu drugiej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział, i prosiłbym, abyśmy sobie go otworzyli, zobaczyli, jak to wygląda w tym fragmencie Słowa Bożego, druga Księga Mojżeszowa, 13 rozdział i przeczytam 3 werset i 8. 13 rozdział, oczywiście tutaj w 3 wersecie czytamy. I rzekł Mojżesz do ludu. Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego. Mojżesz mówi tu wyraźnie, pamiętajcie, bo to święto jest po to, żebyśmy przypomnieli sobie to wielkie wydarzenie, które Bóg uczynił, jak wyprowadził nas z niewoli, z Egiptu. Tutaj nie mówi się, że ta pamiątka, o której tu Mojżesz by nie wspominał, załóżmy obojętnie jak, to ta pamiątka w żaden sposób nie jest, tak jak tutaj w definicji czytaliśmy, głoszeniem cudów. 8 werset mówi, w tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc, jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. A więc widzimy tutaj, że on dalej mówi o pamiątce, on dalej mówi o wspominaniu tego wydarzenia, jakim jest akurat tutaj Pascha. On nie wspomina tutaj i nie robi znaku równości, że ta pamiątka tego wyjścia to jest nic innego jak równoznaczne z cudami, które Bóg czynił w tym momencie, wyprowadzając ich z Egiptu. Polega to na pamiętaniu. Dlatego ta definicja, nie wiem dlaczego, zawiera ten fragment Słowa Bożego, który mówi zupełnie przeciwnie to, co tutaj wywnioskowano, wyciągnięto wniosek. Ona dalej mówi o wspominaniu, o uczeniu tutaj, opowiadaniu swoim dzieciom o tym wielkim wydarzeniu, które Pan Bóg uczynił, wyprowadzając, czyli dając im wolność. O przeszłych wydarzeniach mają pamiętać, przypominać sobie to również przymierze, które Pan zawarł z nimi. Kiedy czytamy dalej, to widzimy, że w tym fragmencie, w tym 1363 punkcie czytamy dalej. W liturgicznej celebracji, czyli podczas mszy świętej, tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i aktualne. Tak właśnie Izrael rozumie swoje uwolnienie z Egiptu. Za każdym razem, gdy obchodzi Paschę, wydarzenia wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie. A więc widzimy tutaj to misterium, tą tajemnicę sformułowania w pewien sposób. W pewien sposób są one uobecnione i stają się aktualne za każdym razem, kiedy oni to wspominają. Widzimy, że te wydarzenia, które dotyczyły wyjścia z tego wersetu, który czytaliśmy, wyciąga się wniosek, że są one uobecniane w pamięci wierzących, urzeczywistnione. Oczywiście urzeczywistnienie w pamięci do urzeczywistnienia autentycznie w życiu, czyli w naszym świecie, to jest jeszcze duża różnica i duży krok trzeba zrobić, co oczywiście nie wcale jest trudne, jeśli chodzi tutaj o nauczanie Kościoła. A więc widzimy, że aby ciało i krew z symbolu przeszłości użytego przeszło i stało się w rzeczywistości ciałem i krwią, musi nastąpić to uobecnienie. Do tego tutaj między innymi to nauczanie dąży i to ma na uwadze. Idźmy dalej. Kiedy przechodzimy do następnego punktu Kościoła Katechizmu 1364, tutaj widzimy, aby to krew i ciało z symbolu przeszło w autentyczną krew i w autentyczne ciało Pana Jezusa Chrystusa, zuobecnienia w pamięci, nagle dochodzi do tego, że uobecnia się to w rzeczywistości. Oczywiście to określenie w pewien sposób jest dosyć enigmatyczne, ale z kolei argumentacja i tutaj nauczanie jest jednoznaczne. W 1364 punkcie czytamy: w Nowym Testamencie pamiątka otrzymuje nowe znaczenie. Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona, czyli urzeczywistniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze aktualna. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. A więc za każdym razem, kiedy sprawowana jest na mszy ofiara krzyżowa, to ona autentycznie dokonuje nowego, jakby ciągłego w tym momencie naszego odkupienia. Stara nam się tutaj powiedzieć, że pamiątka oznacza uobecnienie, urzeczywistnienie. Kiedy patrzymy na następny krok, który katechizm tutaj czyni, z tego symbolu pamiątki przechodząc w to uobecnienie, urzeczywistnienie, w katechizmie znajdujemy następny punkt, który nam to dobitnie wyjaśnia. Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jego ustanowienia. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. I ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. W Eucharystii Jezus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu. Tę samą krew, którą wylał za wielu na odpuszczenie grzechów. A więc widzimy tutaj, że Eucharystia jest także ofiarą. Tak jak czytaliśmy w punkcie 1364, twierdzi ona, że pamiątka oznacza urzeczywistnienie w momencie, kiedy się to czyni. Czyli z pamiątki przeszło się do rzeczywistości. Czyli można powiedzieć, z symbolu chleba i wina przechodzi się autentycznie w rzeczywiste ciało i krew Jezusa Chrystusa, która się przemienia, przeistacza za każdym razem, dokonując dzieło odkupienia. A więc uobecnia się. Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ uobecnia, czyli czyni obecną ofiarę krzyża. Jest jej pamiątką i udziela jej owoców. A więc widzimy, że już w tym momencie nie jest to tylko pamiątka, nie jest tylko wspomnienie, ale w tym momencie, kiedy to się wspomina, kiedy się tą pamiątkę przypomina, ona się urzeczywistnia i staje się to w tym momencie autentycznym ciałem, autentyczną krwią Jezusa Chrystusa. Kiedy to przeanalizujemy spokojnie, nie zdążyłem tego, ale chciałem wam te wersety z katechizmu rzucić na rzutnik, żebyście tak przynajmniej wzrokowo również mogli to przeanalizować, bo wydaje mi się, że dokonano bardzo sprytnej manipulacji słowem, gdzie doprowadza się do tego, że kłamstwo staje się prawdą. Staje się w tym momencie tą tajemnicza przeistoczenia, kiedy zaczyna się materializować myśl. Coś, co jest uobecnione w myśli, nagle staje się uobecnione w rzeczywistości. A więc kiedy ja myślę o ofierze Pana Jezusa Chrystusa za pomocą tych właśnie słów, również konsekracyjnych, nagle uobecnia się rzeczywiście ciało i krew Pana Jezusa Chrystusa. To nas prowadzi, uważam, tak delikatnie do absurdu. Skoro to jest pamiątka, tak jak tutaj czytaliśmy, to jest dalej pamiątką. Nie uobecnia się coś w rzeczywistość, nie zamienia się w tym wypadku to autentyczne ciało i autentyczną krew Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy takim torem myślenia szli i kierowali się, gdybyśmy przyjęli to, że w taki sposób się to robi, że pewnego rodzaju pamiątka, pewnego rodzaju wspomnienie nagle się urzeczywistnia, uobecnia w postaci i wchodzi w wymiar autentycznego dokonania w świecie fizycznym, to dla przykładu fragment Słowa Bożego, jakbyśmy sobie otworzyli 10 rozdział listu do Hebrajczyków i dokonali tego samego procesu myślenia, który tu zastosowano w katechizmie, to w liście do Hebrajczyków 10 rozdział, pierwsze 3 wersety mówią nam o przewyższającej ofiary Starego Testamentu, ofiary Pana Jezusa Chrystusa dokonanej na krzyżu. I Słowo Boże tutaj mówi, albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. A więc jeżeli ja bym sobie wziął i przywodził na pamięć, w myśl tej definicji, moje grzechy, czyli uobecniał je sobie, te co dokonałem w swojej myśli, w swoim sercu, to one by się uobecniły w rzeczywistości, czyli te grzechy by nie zostały w ogóle przebaczone. Mógłbym w tym momencie powiedzieć, że to moje przypominanie w myśl tej definicji doprowadziłoby do uobecnienia tych grzechów i ja bym miał je z powrotem na nowo. Rozumiecie mój tok myślenia? To jest ten sam mechanizm. Wiecie co, gdyby tak było, to ja bym się bał nawet wspominać mojej przeszłości. Bo jakby mi się to uobecniło, urzeczywistniło, doprowadziłoby do tego, co mówisz tutaj, do śmierci. To również ta logika, która jest tutaj zastosowana, ona ma również swój pewien cel, z którego wynika tutaj i prowadzi nas do konkluzji, że zarówno zbawienie, jak i uświęcenie, ono jest z uczynków. To tak Kościół zresztą naucza, tutaj widzimy. Czyli poprzez sakramenty. Musimy brać udział w Eucharystii, musimy brać udział w sakramencie pokuty albo coś dalej, poprzez te sakramenty, w których centralne miejsce zajmuje Eucharystia, my zostajemy uświęceni. Kiedy my bierzemy pod uwagę, dwa punkty przeczytam, jeśli chodzi o katechizm, z katechizmu, abyśmy widzieli te dwa fragmenty, które nam mówią, to jest 1392. Punkt 1392 czytamy. Komunia Święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w komunii ciała Chrystusa zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu, komunii eucharystycznej, chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako wiatyk. Komunia chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w komunii, jest za nas wydane. Krew, którą pijemy, jest wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości. A więc widzicie, Eucharystia jest tutaj wyraźnie tym elementem. Można było powiedzieć, uczynkowym, który chroni nas nie tylko od przyszłych grzechów, ale również odpuszcza nam grzechy, których dokonaliśmy. A więc ona uświęca nasze życie. Tu widzimy, że podczas tej Eucharystii mówi nam katechizm, jednoczymy się z Chrystusem. Ona nas odcina i chroni przed tymi wszystkimi przyszłymi wydarzeniami, jakbyśmy mieli zgrzeszyć. Zachowuje nas od tych grzechów w przyszłości. Myślę, że oszukano ludzi bardzo mocno. Okradziono ich z tego, co jest najważniejsze, z osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. To jest niesamowite, jak wtłoczono w umysły ludzi konieczność życia w sakramentalnym wymiarze, gdzie sakramenty są niezbędne, jak mówiłem, 5 sakramentów niezbędnych między innymi do tego, aby otrzymać przebaczenie. Gdzie w tych wszystkich sakramentach widzimy taki bardzo duży udział człowieka, kapłana. Kapłan, który w swoim wymiarze udziela łaski uświęcającej, a wierny przyjmuje. Poza w ogóle wymiarem Stwórcy. Pan mówi, ja chcę was mieć. Ja chcę mieć z wami relacje. Ja chcę z wami współdziałać. Ja chcę was obdarzyć moją miłością, każdego z osobna. A co w tym wypadku, kiedy Pan mówi, każdy z nas osobiście stanie przed Najwyższym i zda sprawę? Któż z tych ludzi może powiedzieć, no ale ja miałem kapłana, nie? Ja miałem sakramenty. Chciałbym wrócić na chwilę, jeszcze mamy trochę czasu, do jednym z fragmentów, gdzie Słowa Bożego, którego nie poruszyłem, a który tak często Kościół używa również w tej argumentacji właśnie wymiaru Eucharystii. Jest to 6 rozdział Ewangelii Jana. Jakbyśmy sobie otwarli ten rozdział i tutaj Kościół, popierając całą przeistoczenie, transubstancjację, tutaj powołuje się na fragment Słowa Bożego zapisany w Ewangelii Jana, 6 rozdziale, 53, 4, 5 werset. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Na podstawie tych słów wyciąga się jednoznacznie wniosek, że musi w życiu człowieka występować właśnie udział w tym misterium, Kościele, mianowicie Eucharystii. Każdy człowiek musi bezwzględnie brać udział w tym i spożywać zarówno ciało, jak i krew, jak tu Słowo Boże mówi Pana Jezusa Chrystusa, co może się realizować tylko i wyłącznie w sakramencie Eucharystii. Co dziwne, powołując się na ten fragment Słowa Bożego, pokażcie mi Kościół, w którym pije się krew Jezusa Chrystusa. Tak nawiasem mówiąc. Tak zupełnie mimochodem. Są to bardzo wyjątkowe chwile, ale tak naprawdę nie spożywa się kielicha. Jedynie tutaj widzimy, że wierni w tym sakramencie Eucharystii spożywają tylko opłatek. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten fragment Słowa Bożego z Ewangelii Jana w szerszym kontekście. Nie wyrywali tutaj tych słów i nie rozważali, bo gdybyśmy to tak przeczytali, to każdy z nas by jednoznacznie powiedział, no tak, no tu pisze, że trzeba jeść to ciało Pana Jezusa Chrystusa i pić Jego krew, bo nie będziemy mieli żywota w sobie. A więc widzimy, że ten, który tego nie robi, to autentycznie nie będzie miał dostępu do życia i nie zostanie wskrzeszony. Ten fragment Słowa Bożego nie można wyrwać tak sobie, bo Pan Jezus, tak jak mówiłem wcześniej, używał pewnych przenośni. To słowo jest, ono tutaj też występuje i ono również tutaj, tak jak w czasie życia Pana Jezusa, niejednokrotnie jest używane w pewnej symbolice, aby osiągnąć pewien cel. Rozdział szósty. Rozpoczyna się ten rozdział, kiedy Jan robi to sprawozdanie z tych wydarzeń od nakarmienia 5000 ludzi, jak sami zerkniecie na początek szóstego rozdziału. Tych ludzi nakarmił Pan Jezus czym? Chlebem. Tam były też dwie rybki, gdzie również dano im tutaj rybkę, ale głównym pokarmem był chleb. Ci ludzie zostali nasyceni. Następnie Pan Jezus, kiedy ich nasycił, bo już przychodził i zbliżał się wieczór, widzimy, że uczniom polecił, aby się oddalili, przejechali na drugi brzeg, oni wzięli łódkę, przepłynęli, już nie było łódek tutaj żadnych, oni przepłynęli i Pan Jezus był zmuszony, żeby się do nich dostać, przejść po morzu. I mamy właśnie tutaj to opisane, że Pan Jezus przechodzi po morzu. Na drugi dzień ci ludzie, oczywiście, którzy tam byli zgromadzeni i tak dalej, zauważyli, że nie ma Pana Jezusa. Oni widzieli, jak jeszcze uczniowie odpływali, ale już Pana Jezusa nie zobaczyli, a jednak chcieli Go jeszcze mieć przy sobie, jeszcze chcieli z Nim rozmawiać, jeszcze chcieli być oni nasyceni. Ale wzięli łódki, które tam przypłynęły, wsiedli do nich i przepłynęli na drugą stronę. 25 werset mówi nam tutaj właśnie to spotkanie. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Można by było powiedzieć, jak ty się tu znalazłeś? Pan Jezus im odpowiada, 26 i 27 werset tutaj, co było w istocie ich przyczyną, że go szukali i że chcieli go znaleźć. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. A więc widzimy, że Pan Jezus im krótko mówi, tak szukaliście mnie i tak dalej, ale nie z tego względu, że zabiegacie o coś więcej niż ten pokarm cielesny. Na to, że nasyciliście się i zaspokoiliście swój głód. Natomiast mówi im tutaj, żeby zabiegali o zupełnie inny pokarm. Ten, który, jeśli go będą spożywać, będą mogli dostąpić żywota wiecznego, a ten pokarm da im Syn Człowieczy. I oni w tym momencie pytają, to co oni mają zrobić, jak oni mają to wykonać, jak to jest możliwe i dostępne dla nich. Pan Jezus tutaj w 20 wersecie mówi im, macie wierzyć w tego, którego On posłał, mówi o Bogu Ojcu. Oni Go zapytali w tym momencie, kiedy czytamy 30 werset, oni pytają Go w tym momencie, jeżeli mają wierzyć, to ty się musisz uwiarygodnić. A więc jaki znak czynisz, abyśmy wiedzieli i uwierzyli tobie? Jakie ty dzieło sprawujesz? Ich, jak później będziemy czytali, w ich umyśle zawsze było, że Pan Jezus jest nikim innym jak człowiekiem, jak synem Marii i Józefa. Oni mówią, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. A więc widzimy, że Boży chleb, którym dał im Bóg na pustyni, otrzymali od Boga Ojca. Pan Jezus im tutaj przeciwstawia i mówi, otrzymaliście chleb fizyczny. 32 werset mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Mojżesz dał wam chleb fizyczny, manna. To był fizyczny pokarm, któryście spożywali. Ale jak widzicie, ten za chwilę im powie, ale oni wszyscy umarli. Jedli fizyczny chleb, który zaspokoi ich potrzeby, ale wcale nie, co? Nie doprowadziło to do ich życia wiecznego. Mówi, ale co? Ojciec wam daje prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Oni nie kojarzyli jeszcze, o czym Pan Jezus mówi. Dlatego pytają Go, ale wręcz mówią, Panie, daj nam ten chleb. Chcemy go mieć. Ten, który przychodzi z nieba. Chcemy, żeby on był naszym udziałem i abyśmy mieli życie wieczne. Jezus im mówi, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. A więc widzimy chleb z nieba. Nie mówi w tym momencie o chlebie fizycznym. On mówi w wymiarze duchowym. To, co przychodzi z nieba, ma wymiar duchowy i ten, który będzie przychodził i będzie łaknął i go otrzyma, to w tym momencie zaspokoi to, ale tym chlebem, tym pokarmem jest Jezus. Z pewnością nie pokazywał im, wiecie co, rzućcie się teraz na mnie i zjedzcie mnie, bo to jestem tym chlebem. Wiadomo, że oni rozumieli w tym momencie i musieli zrozumieć, że to jest przenośnia. To nie jest coś, co ma wymiar fizyczny. Macie spożywać to, co ja przyniosłem, to, co wam daję, ale nie w wymiarze fizycznym. Bo żywot też, który tu jest, o którym jest mowa, też nie ma wymiaru fizycznego. Życie wieczne jest w wymiarze duchowym. I teraz im mówi w 36 wersecie. Nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. A więc widzimy tutaj, że Pan Jezus pokazuje im, że brakuje im wiary. Wiary, która jest podstawą tego, żeby wejść w tą relację duchową i otrzymać ten pokarm duchowy. Pan Jezus kontynuuje dalej wypowiedź i mówi, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Kiedy czytamy dalsze wersety, widzimy, że Pan Jezus mówi o pewnym warunku. Mówi o wierze, która też ma wymiar duchowy. I mówi, a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Widzimy, że wolą Ojca było to, że ktoś, kto akceptuje Jezusa Chrystusa, przyjmie Go, wierzy w Niego, widzimy, że otrzymuje żywot wieczny. Nie ten, co Go zjada. Tak bym to powiedział. Nie ten, który by uprawiał tutaj kanibalizm, ale ten, który w duchowym wymiarze wierzy i Pan Jezus mówi, ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Warunkiem tutaj, który przedstawia, jest wiara. Widzimy tutaj, że Żydzi, kiedy to usłyszeli, mieli problem z tym. Oni w tym Panu Jezusie dalej widzą człowieka z krwi i kości, który ma ojca i matkę, braci i siostry wśród nich. Oni wiedzą, skąd on pochodzi i nie umią zaakceptować tego poselstwa, które on tutaj mówi. Że on jest tym chlebem, który zstąpił z nieba. 42 werset mówi na potwierdzenie tych słów. Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc ten może mówić z nieba stąpiłem? To zakrawało prawie na bluźnierstwo. Wtedy Jezus im właśnie odpowiada. Nie szemrajcie między sobą, a więc nie burzcie się. Nie róbcie tutaj zamieszania. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Każdy, kto uwierzy w poselstwo i przesłanie Jezusa Chrystusa. Każdy tutaj, widzimy, jeśli to zaakceptuje, wyrazi swoją wolę, przyjdzie do Pana Jezusa, otrzyma ten chleb, otrzyma to, co doprowadzi go do życia wiecznego. 46 werset. Nie jakoby ktoś widział Ojca, Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Widzimy, że karci ich za to podejście, które mają tak cielesne. Zwraca im uwagę na to, że w ogóle nie biorą pod uwagę misję, którą on od Ojca przyszedł, od Ojca i według woli Ojca wypełnia. Oni w ogóle nie wierzą, w ogóle tego nie akceptują. Zamykają jakby sobie tutaj drogę do tego, co jest najistotniejsze. To, co pozwoli im wejść, można powiedzieć, ten wymiar duchowy, spożyć ten chleb duchowy, otrzymać tutaj również tą przepustkę, ten, można powiedzieć, drogę znaleźć, która prowadzi do życia wiecznego. I wskazuje na siebie, ja jestem chlebem żywota. Tak jak mówiłem, cały czas mówi w sferze nie ciała, a ducha. On nie mówi o materialnym chlebie, pomimo że oni cały czas w wyniku tych przeżyć i tego, co mieliśmy wcześniej, myślą o zaspokojeniu swoich żołądków. Myślą o tym, co już otrzymali. Zaspokojenie swojego głodu. Przeciwstawia to i mówi tu: ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Otrzymali od Boga chleb, którym była manna, chleb fizyczny, ale on nie doprowadził do tego, wskazuje im, że oni mieli życie wieczne. Ale mówi, tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. A więc na pewno nie ma na uwadze fizycznego chleba. Przeciwstawia ten chleb, który była manna i doprowadziła ich do czego? Do śmierci. I przeciwstawia im ten chleb, który przychodzi z nieba, ale duchowy chleb, który im zapewni życie wieczne. I mówi im tutaj, tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Kościół opiera się na tych wersetach i przyjmuje tak. Jedną część tego wersetu przyjmuje w wymiarze fizycznym, drugą część przyjmuje w wymiarze duchowym. Ja myślę, że to jest błąd. Jeżeli przystępujemy do rozważania tego wersetu, musimy mieć na uwadze, albo go rozpatrujemy w sensie fizycznym, albo nadajemy mu cechy symboliki i przyjmujemy to w wymiarze duchowym. I na to jestem skłonny przystać i tutaj go w ten sposób rozważać. Jeżeli bierzemy, że to jest w wymiarze fizycznym, a więc musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, a więc jestem fizycznie do tego, żeby mnie zjeść, a więc Kościół tutaj mówi, a w hostii Pan Jezus jest, nastąpiła przemiana i On tam fizycznie występuje, ten chleb, który wstąpił z nieba, jeśli kto spożywać będzie ten chleb, Słowo Boże mówi, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. A więc jeżeli pierwsze przyjmuję w sferze fizycznej, materialnej, kto będzie spożywać ten chleb, załóżmy, że to jest Eucharystia i tam się znajduje ciało Pana Jezusa Chrystusa, to powinien by żyć na wieki. Powiedzcie mi, ci nawet, którzy chodzą codziennie na Eucharystię, czy nie umarli? Nikt z nich nie umarł? Żyją wiecznie? Nie ma ani jednego takiego. A więc mogę powiedzieć, że ta interpretacja jest błędna. Jeżeli przyjmuję tutaj w ten sposób, a więc Pan Jezus nie mógł mieć tego na uwadze, o czym tutaj Kościół mówi. Natomiast jeżeli to przyjmuję, że jest to użyta symbolika i jest to w wymiarze duchowym, to jeżeli ten chleb, który Pan Jezus daje, jest duchowym chlebem, to w tym momencie muszę drugą część również przyjąć, że życie, które z tego wynika, jest również duchowe. I myślę, że tutaj nikt z nas nie zaprzeczy, że byłoby to odbiegało od prawdy. Ja jestem chlebem żywym w wymiarze duchowym, który z nieba stąpił. Amen. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Wiem, że jeżeli ten chleb spożywamy, ale nie w sensie cielesnym, autentycznym, przemienionym w ciało Pana Jezusa Chrystusa, ale spożywamy to, przystępując do wieczerzy pańskiej, jako pamiątka tych wydarzeń, które były 2000 lat temu, to również w tym momencie co? Będziemy mieli życie wieczne. A dlaczego? Popatrzcie, będzie żyć na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I widzimy tutaj, że ten człowiek będzie żył na wieki, a Słowo Boże tutaj mówi, że Pan wskrzesi go w dniu ostatecznym. 54 werset nam to wyraźnie mówi. A więc widzimy, że ten żywot wieczny, on też nie jest w wymiarze fizycznym. On jest również tu i ma przesłanie duchowe. Widzimy tutaj, że niektórzy myśleli o tej fizycznej stronie wypowiedzi Pana Jezusa. 52 werset mówi nam, że ci, którzy tak myśleli, sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Widzimy, że oni przyjmowali sferę fizyczną, oni myśleli fizycznie. I tutaj w tym momencie widzimy, że przyjmowali to dosłownie. 53 werset mówi na to, rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. A więc widzimy, Pan powtarza cały czas to, co mówił, ale mówił w sferze duchowej. Wy jeżeli chcecie żyć, to musicie spożywać moje ciało, ale w wymiarze duchowym. Musicie spożywać moją krew, ale w wymiarze duchowym. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Jeżeli by było to w sferze fizycznej, to ja się zapytam, spożywamy ciało i spożywamy krew Pana Jezusa Chrystusa, mamy żywot wieczny, no to po co nas wskrzeszać w dniu ostatecznym? Bez sensu by te słowa były. Pan Jezus by sobie sam zaprzeczał w tym momencie, jeśli byśmy przyjęli tą logikę, którą można powiedzieć przyjmuje nauczanie w Kościele. Inna sprawa, która by była tutaj oparta na tej wersecie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. A więc byśmy mogli powiedzieć tak, kto nie spożywa ciała i nie pije krwi, to co umiera? Pokażcie mi, czy ateiści, muzułmanie nie spożywają ciała i krwi, czy oni zaraz padli trupem, nie żyją? Nie może być to w tym momencie tak rozumowane. Nie może być to tak przyjmowane. To jest kolejny dowód, że jest to w sferze duchowej, to nie jest w wymiarze fizycznym. 63 werset mówi nam, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Ja bym się zapytał, jeśli Pan Jezus tu mówi, ciało nic nie pomaga, a miałby na uwadze ciało cielesne wcześniej, w wcześniejszych wywodach, to by sobie sam zaprzeczył. Bo cały czas mówi, musicie spożywać to ciało, bo nie będziecie mieli żywota. A tu powiedział, ciało nic nie pomaga, to duch ożywia. Więc wskazuje po raz kolejny, że trzeba to przyjmować i rozumować nie w sferze fizycznej, tak jak oni zostali nasyceni, tych 5000 mężów bez kobiet i dzieci, bo było ich tam wszystkich tych ludzi więcej, nasyceni zostali chlebem fizycznym. Izrael na pustyni został zaspokojony manną, która była w sferze fizycznej. Ale Pan Jezus przyszedł z nieba i jest pokarmem duchowym. Jeśli ktoś przychodzi do Niego, jeśli ktoś w ten sposób przyjmuje to, co On mówi i wprowadza w życie, w tym momencie ten pokarm staje się dla niego chlebem życia. Przeczytam jeszcze fragmenty pierwszego kościoła, jak rozumował Eucharystię. Eucharystię. Trzy fragmenty. Nie zabierze mi to dużo czasu na zakończenie. Ale pierwsi chrześcijanie, którzy byli, pierwszy kościół, który żył, on później został również opisany, życie tego kościoła. Nie mamy za dużo tych materiałów, ale przeczytam świętego Justyna Męczennika. Żył około 155 roku. I on w swoim opracowaniu, kiedy wyjaśniał sprawę Eucharystii, wyjaśniając to cesarzowi Piusowi, który panował 138 do 161 rok, opisywał, co czynią chrześcijanie. I pisze: w dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, jakimkolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszany z winem. Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie, czyli Eucharystią, za dary, jakie nam Bóg raczył udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowiadając amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb i wino z wodą, nad którymi odprawiono modły dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. To również jest w katechizmie. To jest 1345 punkt. A więc widzimy, że po konsekracji, błogosławieństwie, wtedy tutaj również Justyn pisze, że po tej konsekracji rozdaje się Bogu, oddaje dziękczynienie i rozdaje się co? Chleb i wino. Gdyby pojmowano wtedy, że nastąpiła przeistoczenie, to już by co rozdawano? Ciało i krew Pana Jezusa. Kiedy my tutaj widzimy, że po modlitwie dalej ta Eucharystia jest dalej chlebem i winem. Jest takie opracowanie Didasze. To jest opracowanie nauki 12 apostołów. To jest dzieło napisane gdzieś w II wieku, około 150 roku naszej ery. I tutaj czytamy: a co do Eucharystii, takie odmawiajcie modły dziękczynne. Najpierw za kielich, dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, sługi Twego, który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki. Po czym za łamany chleb. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiedzę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki. A po nasyceniu się takie odmawiajcie modły dziękczynne. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki. Ty, Panie Wszechmogący, stworzyłeś wszystko dla imienia swego. Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie, aby do Ciebie dziękczynne zanosili modły. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy i napój duchowy i żywot wieczny przez sługę Twego. Wy widzicie, jak mówi? On mówi o pokarmie duchowym. On mówi o napoju duchowym. Nie mówi tu w sensie fizycznym. Eusebiusz z Cezarei, ostatni fragment dzisiaj. O zakończeniu prześladowań za czasów cesarza Konstantyna w ramach edyktu mediolańskiego w 313 roku, co pisze. Lecz i najjaśniejsi cesarze przez liczne prawa wydawane na korzyść chrześcijan podnosili i wzmacniali te wielkie łaski dane nam od Boga. Dźwięczały w uszach psalmodlie, a więc śpiewane psalmy i wszystkie inne od Boga nam dane pieśni. Gdzieniegdzie i znowu dokonywały się Bożej i mistycznej służby czynności, męki zbawicielowej niewysłowione symbole. Razem się zjednoczył wszelki wiek i wszelki rodzaj, męski i żeński, z całej ducha siły przez modlitwę i Eucharystię w radosnym serca i duszy usposobieniu wszyscy wielbili Boga dobrego wszelkiego sprawcę. Wczesny Kościół trwał w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I łamał chleb po domach i oni to wszystko przyjmowali z weselem i w prostocie serca, o czym mówią Dzieje Apostolskie. Widzimy, że w tych fragmentach pierwszy Kościół zawsze przyjmował i uważał, że podczas spotkania i wieczerzy pańskiej chleb był chlebem, a wino było winem. Nie było żadnej przemiany. Nie było żadnego uobecnienia. Oni dalej, tak jak również czytamy w pierwszym liście do Koryntian, Paweł przejął to od Pana i tak jak Pan powiedział, tak było to zachowywane również po jego śmierci, że wieczerza pańska była pamiątką. I łamali chleb, i spożywali z tego kielicha, który był, tutaj widzimy, tym kielichem nowego przymierza we krwi Bożej. Ale dalej to był chleb i dalej to było wino. Tu czytałem, że Eusebiusz mówi, męki zbawicielowej niewysłowione symbole. Dalej przyjmował to jako symbole męki Bożej, symbol jego złamanego ciała, który symbolizował chleb. I kielich, który spożywali i pili, który symbolizował przelaną jego krew. To wszystko się stało dopiero 1000 lat później. To się stało dopiero, kiedy Sobór Laterański IV, a jest to, wiecie, czas 1215 rok. 1215 rok. Wprowadza naukę i doktrynę o transubstancjacji. I przedstawia ją do dzisiaj jako obowiązującą w Kościele powszechnym. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Myślę, że Jezus jest światłością. Duch Święty przyszedł po to, żeby przekonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Niech Pan nam da wiele odwagi, ale z drugiej strony i mądrości, abyśmy potrafili w miłości wyrywać tych ludzi, którzy są pogrążeni, uważam, w śmierci. Tak jak powiedziałem, nie uważam, że którykolwiek sakrament, który jest kultywowany w Kościele powszechnym, ma podstawy biblijne i wypływa z pouczenia i nakazu Pana Jezusa bądź apostołów. Uważam, że jest to wielkie, wielkie zwiedzenie. Uważam, że ci ludzie idą naprawdę na śmierć. Nieświadomi. I oby Bóg nam dał światło i mądrość, żebyśmy potrafili tych ludzi wypuszczać na wolność, zwiastując im prawdziwą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Amen.